Dziękuję bardzo, dziękuję pastorze też za okazane zaufanie. Bardzo jest to dla mnie miłe i jest to nie tylko kurtuazja to, co powiem, że ilekroć dane mi jest stanąć za kazalnicą, to poczytuję to sobie jako za wielki zaszczyt, ale też odpowiedzialność, bo tak też mówi Biblia. Kiedyś czytałem takie zdanie, że słowa głoszone przez kaznodzieje powinny być jak gwoździe, które mają budować tą budowlę ludzkiego życia, ale jego własne życie i własny przykład są młotem, który jedynie może te gwoździe przybić. Więc myślę, że te słowa też dotyczą tak naprawdę każdego z nas, kiedy mówimy o głoszeniu Ewangelii, o dzieleniu się z ludźmi świadectwem. Wysyłamy im pewnego rodzaju przesłanie, ale nasze życie, to jak je prowadzimy, to w jaki sposób postępujemy, tak naprawdę jedynie ma moc, by te nasze słowa potwierdzić, niejako wbić te gwoździe. Ta ostatnia pieśń, Wiele jest serc, które czekają na Ewangelię, przypomniała mi czasy mojej młodości. Ostatni raz słyszałem ją chyba ze 30 lat temu, jeszcze jako dziecko, albo taki młody nastolatek. Znam ją z kościoła katolickiego, w którym się wychowałem. Pamiętam, śpiewałem ją na religii jako zaangażowany ministrant i dzisiaj na nowo przypomniały mi się słowa tej pieśni i pomyślałem, że wtedy, 30 lat temu, nie do końca rozumiałem, co to znaczy, że wiele jest serc, które czekają na Ewangelię. Nie wiedziałem, nie rozumiałem, co to znaczy, że Bóg poprowadzi cię do ludzi, których będziesz mógł poprowadzić do Chrystusa, bo żeby kogoś do Chrystusa prowadzić, trzeba samemu najpierw być do Niego doprowadzonym. Rzeczywiście tu wspomniana moja obecna małżonka Jola, pochodząca właśnie z Podlasia, była tą osobą, która mnie wiele, wiele, wiele lat temu doprowadziła do Chrystusa. I chwała Bogu, bo dzisiaj jadąc przez Polskę, będziemy mijać tysiące, dziesiątki i setki tysięcy ludzi, którzy stojąc nad grobami swoich bliskich, czekają na Ewangelię. Kontemplując śmierć, nie znają tego, który jest dawcą życia. Wczoraj usłyszałem wypowiedź jednego z duchownych, biskupa, który krytykując te zabawy w tak zwane Halloween, czyli dzieci poprzebierane za upiory biegające po naszych ulicach, i on powiedział, zamiast dzieci poprzebieranych za upiory, powinniśmy obnosić po polskich ulicach relikwie świętych. I pomyślałem sobie, Boże, chciałbym dożyć takiego momentu w naszym kraju, kiedy prominentni duchowni powiedzą, że nie można walczyć ze śmiercią, obnosząc zwłoki innych ludzi, którzy umarli. Dlatego, że śmierci śmiercią się nie da pokonać. Ale śmierć da się pokonać i przezwyciężyć jedynie przez życie, przez tego, który jest Panem życia, przez tego, który śmierć pokonał, a nim jest Jezus Chrystus. I jądrem i sednem naszego chrześcijańskiego życia i sednem tego, o czym śpiewaliśmy, o czym mówił przed chwilą pastor, wspominając o Kościele Unicznym, jądrem tego przesłania jest Jezus Chrystus, który jest dawcą życia i jako jedyny ma klucze śmierci i piekła. Jako jedyny jest tym, który śmierć pokonał. Jako jedynym jest tym, dzięki któremu my dzisiaj możemy powiedzieć o śmierci, gdzież jest Twoje żądło. Choć dzisiaj doświadczamy śmierci, starzejemy się, obumieramy, chorujemy. Chorują, cierpią nasi bliscy. I na każdym kroku widzimy tak naprawdę potwierdzenie tego, o czym mówi ta księga, że człowiek jest istotą, która jest skażona, dotknięta śmiercią. To nie jest tak, jak mówią niektórzy kaznodzieje, niektórzy często charyzmatyczni zielonoświątkowi kaznodzieje, że jak wierzysz w Chrystusa, to musisz być zawsze piękny, zdrowy i bogaty, dlatego że Chrystus pokonał wszelką chorobę na krzyżu i to oznacza, że jeśli wierzysz, to nigdy nie powinieneś chorować. Bo ja zawsze mówię, jeśli tak miałbym rozumieć te wersety, to również nigdy nie powinienem umierać, dlatego że Chrystus pokonał również śmierć. A jednak umieram, a jednak się starzeję. I nawet ci wszyscy kaznodzieje głoszący te głupoty również się starzeją, a niektórzy już umarli. Ale istota tego przesłania, które mówi o tym, że Chrystus pokonał śmierć, zwyciężył niemoc, która nas trawiła, istotą tego przesłania jest to, że żaden wierzący człowiek nie musi stać smutny i ponury nad grobem tych, którzy odeszli w wierze. Ale możemy patrzeć z ufnością i z nadzieją, nawet kiedy nasze ciało obumiera, nawet choć modlimy się o uzdrowienie, nawet kiedy nasze ciało trawi doświadczenie, ból, cierpienie czy choroba, to wiemy, że to ukryte życie w nas kiedyś tę śmierć przemoże. I chwała za to żywemu i świętemu Bogu. Kiedybyśmy przejechali się dzisiaj po naszym kraju i zaczęli obserwować przyrodę, gdybyśmy mogli wyobrazić sobie człowieka, który nigdy w życiu nie był w Polsce, ale wychował się w miejscu na kuli ziemskiej, gdzie wegetacja i roślinność przez 12 miesięcy w roku jest zielona, gdyby tutaj przyjechał, pomyślałby, że trafił na pustynię. Bo cóż to za rośliny? Martwe. Zanika śpiew ptaków, no jeszcze trochę słychać, zwłaszcza w taki piękny jesienny dzień jak dzisiaj, ale w grudniu, przynajmniej na Warmii i Mazurach, już ptaki przestają śpiewać. Rośliny wydają się obumarłe i gdyby ktoś zobaczył te rośliny, powiedziałby, tutaj rządzi śmierć, to jest pustynia. Ale temu komuś bym powiedział, zaczekaj, aż zrobi się trochę cieplej. Zaczekaj, aż dzień się zacznie wydłużać. Zaczekaj, aż pierwsze wczesnowiosenne promienie słońca zaczną ogarniać i topić lody. Aż śnieg zacznie znikać z pól. Zaczekaj, aż pojawią się pierwsze pączki na drzewach. Poczekaj. Wtedy będziesz mógł powiedzieć, jak wygląda ten kraj. Czy to jest pustynia, czy jest życie. I dzisiaj patrząc na te rośliny, patrząc na te drzewa, tak naprawdę nie wiemy, które z nich obudzi się wiosną. Pamiętam, kiedyś byłem taki rozczarowany, bo czekałem, no, obserwując drzewa, bardzo lubię obserwować przyrodę, obserwując drzewa, czekałem, aż one przepięknie się zazielenią, ta jasna zieleń. Ona jest tylko przez może tydzień, może przez 2 tygodnie w roku. Ta eksplozja życia, tych jasnozielonych wiosennych listków. I jedno z drzew, które rosło w pobliżu mojego domu, nie zaczęło rosnąć. Okazało się, że przemarzło. Okazało się, że gdy przyszło życie, to drzewo tak naprawdę nie miało w sobie nic już z życia, bo obumarło. I wiecie, czasami tak bywa właśnie z nami ludźmi. Żyjemy w miejscu i czasie, które nie jest ostatecznym miejscem i czasem naszego przeznaczenia. I dzisiaj wielu ludzi próbuje żyć jak drzewo, w którym nie ma życia, ale próbuje samo siebie przyozdabiać plastikowymi, sztucznymi listkami. Próbuje się upiększać z braku prawdziwego życia, tego naturalnego życia. Próbuje się podmalować, poprawić sobie makijaż, żeby wyglądać jak inne drzewa, które naprawdę żyją. Bóg mówi do nas w ten sposób. Jeszcze się nie okazało tak naprawdę to, kim będziemy. Dowiemy się o tym, gdy przyjdzie ów dzień. Ale dzisiaj, kiedy możecie, kiedy myślicie o wieczności, pielęgnujcie w sobie to życie. Stojąc nad grobem, słyszę bardzo często od moich bliskich takie zdanie: co po nas zostanie? Tylko tyle, jak mawiał dziadek mojej Joli. Zakopią, przyklepią i tyle. Wiem, że się mylił, ale Bóg mówi do nas, co powinniśmy po sobie pozostawić tutaj. Ale mówi do nas więcej. Mówi do nas o tym, co jest przed nami. W pierwszym liście świętego Jana możemy znaleźć taki wspaniały tekst. Tekst, który jednocześnie stawia przed nami wyzwania. To jest tekst, który jest receptą na życie wieczne. Gdybym był właścicielem firmy sprzedającej upiększające kosmetyki, to zamiast kremów przeciwzmarszczkowych rozdawałbym ludziom Biblię i mówił: zażywajcie tego, a będziecie wiecznie żyli. Nawet jeśli na waszych twarzach pojawią się zmarszczki, śmierć i zniszczenie was nie dotknie. Pozwólcie, że przeczytamy razem fragment Bożego Słowa. 2 rozdział 1 listu świętego Jana, czytam od 15 do 17 wiersza. Nie miłujcie świata, ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca, bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. I świat przemija wraz z pożądliwością swoją. Ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. Tam nawet nie jest napisane, że będzie trwał na wieki. Że będzie, ale już trwa na wieki. Jeśli drzewo przemarzło, mamy zimę, nie widzimy, co będzie w przyszłości. Jesteśmy tu i teraz, w tej zimie naszego miejsca w czasie i przestrzeni. Tak naprawdę nie wiemy, w kim to życie jest, a w kim tego życia nie ma. Ale przyjdzie taki dzień, gdy będzie wiadomo, czy to życie w nas jest, czy go nie ma. Kto pełni Bożą wolę, trwa na wieki. Ale kto żyje według porządku tego świata, kiedy jego życie jest kontrolowane, zdominowane przez pożądliwość oczu, pożądliwość ciała, przez pychę życia, ten człowiek tak naprawdę już za życia jest martwy. Nie różnimy się. Wyglądamy tak samo. Ludzkie oczy, chociażby to były oczy sokole, chociażbyśmy podłączyli różnego rodzaju przyrządy, prześwietlili człowieka promieniami rentgena albo jakimi chcecie, choćbyśmy go przepuścili przez tomograf, nie dowiemy się, nie zobaczymy szkiełkiem i okiem naukowca tego rodzaju życia. Ale Bóg wzywa nas ustami Jana i mówi: nie miłujcie tego świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Nie tęsknijcie za tym, nie pragnijcie tego, nie idźcie za tym, za czym idą ludzie. Bo to jest taki śmiertelny zasiew, który najpierw obumrze, a potem nic z niego nie zostanie. Jeśli macie za czymś do czegoś dążyć, jeśli macie czegoś pragnąć, jeśli macie za czymś iść, to szukajcie tego, co jest Bożą wolą, bo ten, kto pełni Bożą wolę, trwa na wieki. Wielu z nas być może oglądało taki serial o sułtanie Sulejmanie Wielkim. Podobno bardzo się podoba ten serial, zwłaszcza kobietom. Oczywiście on niewiele ma wspólnego z prawdziwą historią Sulejmana, ale gdybyśmy popatrzyli na historię tego bądź co bądź genialnego wodza, tego, który doprowadził Imperium Osmańskie do krańcowej, do szczytowej potęgi. Wielu mówi, że gdyby żył parę lat dłużej, to Jan III Sobieski nie zdołałby pokonać pod Wiedniem Turków, bo Sulejman był zbyt genialnym wodzem. Ale ten wielki, będący władcą absolutnym setek tysięcy i milionów ludzi, kiedy zbliżał się czas jego odejścia, wezwał swoich arystokratów, swoich zarządców i powiedział: kiedy odejdę, kiedy umrę, to chcę, żeby w ostatniej mojej drodze, gdy będzie moje ciało niesione, żebyście podróż między moim pałacem a grobem, żebyście wysypali drogę kosztownościami. Chcę także, żeby trumnę z moim ciałem nieśli najlepsi medycy z mojego imperium. I w końcu chcę, żeby moja prawa dłoń pusta wystawała z tej trumny. I jego doradcy, słysząc te słowa, dziwili się, myśleli, że może to już starość, że może ich władca robi się miękki, sentymentalny, o co mu chodzi, do czego zmierza. I zapytali się: panie, dlaczego? On odpowiedział: po pierwsze chcę, żeby wszyscy moi wierni, poddani, zobaczyli, że nawet taki wielki władca jak ja nie może ze sobą zabrać tych klejnotów i one nie znaczą nic więcej niż błoto, w które zostały rzucone. Po drugie chcę, żeby wszyscy zobaczyli, że nawet najwięksi medycy, których znał ówczesny, zna ten świat, nie są w stanie i nie byli w stanie powstrzymać mojego ciała przed śmiercią. I po trzecie chcę, żeby ludzie zobaczyli, że nawet ja, ten, który trzęsie połową ówczesnego świata, odchodzę z tej ziemi z pustą ręką i nic nie mogę zabrać na tamten świat. Myślę, że gdybyśmy czasami tę historię sobie przypominali, mówili ją ludziom, którzy są w stanie zabijać się o parę groszy, którzy są w stanie się kłócić, walczyć ze sobą, obrażać się, czy to o pieniądze, czy to o zaszczyty, o chwałę, o podziękowania, o tą przysłowiowe miejsce w tej sztafecie życia, czy w tej kościelnej ławce, bo i tak czasami bywa. Wtedy byśmy pomyśleli, Boże, ileż w nas jest tego, co przecież nie przetrwa. Tej śmierci, która tak naprawdę nie pomoże nam i nie zabierzemy jej ze sobą, bo zostawimy tutaj wszystko. Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie, bo jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Nie ma takiej maszyny, która mogłaby dzisiaj prześwietlić, chociaż słyszałem, że niektórzy pastorzy mają, ale to tylko zielonoświątkowi, nie baptystyczni. Spojrzy na człowieka i wszystko o nim wie. Znaczy w moim zborze nie. Ale mówiąc zupełnie poważnie, Bóg widzi nas na wylot. I dzięki Bogu za to, bo przez to możemy się odprężyć i nie musimy się męczyć, udawając w Kościele kogoś, kim nie jesteśmy. Dzięki tej świadomości i wierze, że Bóg widzi nas na wylot, nie musimy zamieniać Kościoła w cyrk i w teatr, w którym odgrywamy swoje role. Bo Bóg widzi na wskroś motywy ludzkiego serca. I dzięki Bogu za to, że to On jest Panem Kościoła, a nie ludzie. Że to On jest Jego Twórcą, że to On Go trzyma w swoim ręku. Bo kto miłuje te rzeczy, nie ma w nim miłości Ojca. Tego nie da się ze sobą pogodzić. Nie da się być jednocześnie żywym i martwym. Jeśli ktoś ma wątpliwości, czy to prawda, że świat przemija wraz z pożądliwością swoją, niech przejedzie się dzisiaj po Polsce. Niech popatrzy na to, co zostaje z zaciśniętych pięści, z buńczucznych słów, z wielkich deklaracji, z wyborczych obietnic, z krzyku i kłótni, która w niejednej polskiej rodzinie gdzieś tam brzmi i rozbrzmiewa. Wcześniej czy później zaczyna panować ta śmiertelna cisza, a życie pojawia się tylko tam, gdzie są ludzie, w których żyje Chrystus. Wiecie, prawda o naszej wierze to nie jest prawda z niedzielnego nabożeństwa. Prawda o naszej wierze to jest prawda, która wypływa z naszych ust, serc i postaw, gdy zderzamy się ze śmiercią naszych bliskich, czy stajemy w obliczu naszej własnej śmierci. Wtedy tak naprawdę widać, kim naprawdę jesteśmy. Iluż ja widziałem swoich bliskich, krewnych, którzy w obliczu śmierci kogoś z rodziny po prostu wpadali w rozpacz. Albo jedyne, co im pozostało, to pozostała im niewiadoma, niekończące się modlitwy za zmarłych, niekończące się msze, które zamawiają w nadziei, że chociaż w taki sposób pomogą tej zmarłej duszy. Jakaż ciemność, jakaż śmierć, chociaż przybrana w religijne frazesy. Tymczasem śpiewaliśmy, że wiele jest serc, które czekają na Ewangelię. Ewangelię, która daje człowiekowi życie, która każe mu bardziej koncentrować się na niebie niż na marmurowej płycie nagrobka. I chwała Bogu za to, że daje Tobie i mi wielką odpowiedzialność, która nazywa się znam Chrystusa, jest we mnie to życie. Co po sobie zostawisz? Co po nas zostanie? Czy tylko nagrobki, zbudowane domy, wdzięczna pamięć naszych bliskich, dzieci, wnuków, prawnuków, może jakiś dom, który wybudowałem, albo kościół, albo inne rzeczy. Tym, co prawdziwie nie przeminie, tym, czego prawdziwie nie dotknie ząb czasu, tym, co prawdziwie nie poddaje się tej logice śmierci, to jest życie, które człowiek ma w Chrystusie. Niewidzialne, nie da się go dotknąć ręką, nie da się go zważyć ani zmierzyć, nie da się go pokazać na ekranie komputera. ale to, że ono jest, o tym nikt z nas nie ma wątpliwości, bo sami go doświadczyliśmy. Więc kochani, kończąc to kazanie, chciałbym, mając w pamięci słowa apostoła, tego, który przecież był w swojej młodości porywczy, który chciał spuszczać na ludzi ogień i mówić: Panie, nie słuchają nas, spuśćmy ogień. Ten Jan, którego zapobiegawcza mamusia chciała jemu i bratu załatwić stołek, jak już się wszystko skończy, przyszła do Jezusa i powiedziała: Panie, jak już będziesz tym, kim masz tak naprawdę być, bo przecież wiemy, że to chyba nie tym, za kogo się na razie udajesz, że chyba nie do końca nam mówisz, przecież nie będziesz do końca życia chodził w tych szatach, no w końcu musi być ten moment, że zostaniesz tym Mesjaszem, że pogonisz tych Rzymian, że zasiądziesz wreszcie na tronie, że wreszcie będziesz miał to, o czym my wszyscy myślimy, że Ty nam to dasz. To proszę Cię, pamiętaj o moich dwóch synach. Naprawdę są fajni, nie tak jak tych pozostałych 10. I ten Jan, już jako sędziwy człowiek, pisze do nas, przeżywszy wiele, te wspaniałe słowa i mówi: nie miłujcie tych chwał, tych zaszczytów, tych stołków, tych podziękowań, tych gratyfikacji. Nie pragnijcie tego. Nie obrażajcie się, gdy ktoś was nie dostrzeże, gdy was pominie, gdy was nie zauważy, gdy wam nie podziękuje. Bo to wszystko przeminie, to wszystko się skończy. Ale pełnijcie Bożą wolę. Miłujcie brat brata. Umywajcie sobie nogi. Nie miejcie się sami za wyższych, ale się raczej do niskich skłaniajcie. Bądźcie uczciwi. Bądźcie gotowi zapłacić cenę za prawdę. Nie idźcie na kompromis. Nie dajcie się złamać. Nie splamcie się tchórzostwem, kompromisem. Nie splamcie się gniewem, nieprzebaczeniem, złością. Bo ten, kto pełni Bożą wolę, trwa na wieki. A ten świat wraz z pożądliwością swoją przeminie. Spotykając się z naszymi bliskimi, czy to w rodzinnym gronie, czy gdzieś w przestrzeni publicznej, czy na ulicy, czy w kościele, czy w pracy, czy w szkole, bądźmy ludźmi, którzy mają odwagę i obowiązek powiedzieć: słuchaj, w świecie i w życiu tak naprawdę chodzi o coś więcej. Dzisiaj wszyscy jesteśmy trochę jak te zimowe, bezlistne drzewa. Ale przyjdzie taki czas, przyjdzie taki dzień, że ci, w których nie ma życia, w tej śmierci i to wiecznej pozostaną, a ci, w których to Chrystusowe życie jest, wspaniale rozkwitnie. Rozkwitną i wtedy się tak naprawdę okaże, czym jesteśmy. Niech zostanie po nas radość zbawionych ludzi. Niech zostanie po nas na tym świecie radość tych, którym powiedzieliśmy Ewangelię. Kochani, ja nie chcę was wprawić w sentymentalny, wzruszający nastrój. Ja chcę w sposób bardzo pragmatyczny powiedzieć wam i sobie, zachęcić wszystkich nas, Boży Kościół, do tego, abyśmy mówili ludziom prawdę. Bo tak bardzo ludzie tej prawdy potrzebują. Abyśmy mówili ludziom, umywając im nogi, świadcząc im naszym życiem, że chcemy im służyć, że nie uważamy się za lepszych od nich, ale chcemy im powiedzieć: musisz się nawrócić, musisz się pojednać z Bogiem, bo nie ma żadnej innej nadziei dla ciebie. To jest jedyny sposób, aby żyć wiecznie. Niech Bóg nas w tym błogosławi. Bardzo dziękuję za możliwość bycia wśród was. Bardzo serdecznie was pozdrawiam ze zboru Twoja Przystań. Pozdrawiam was bardzo serdecznie też w imieniu Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Muzyków Misją Muzyka. Cieszę się, że przeżywacie dobre rzeczy w waszej społeczności, w waszym zborze, w waszym kościele i zawsze, jeśli Bóg pozwoli, z radością będziemy was odwiedzać. Niech Bóg nas wszystkich błogosławi. Pomyśl, wychodząc dzisiaj z tego kościoła, co po tobie zostanie?